Kowice, jak zacząłem się zorientować i rejon, to takie piękne miejsce do mieszkania. I mówię to zupełnie szczerze, bez jakiejś kłamanej, nie wiem, szczerości. Po prostu mówię to szczerze, to piękne miejsce do mieszkania, ale moje serce jest związane z Nową Hutą. Tam się nawróciłem, tam Bóg mnie postawił do służby i tam jestem i chcę tam głosić Ewangelię, głosić Królestwo Boże. A dzisiaj jestem wdzięczny Panu Bogu, że mogę być razem z wami i będę się z wami dzielił tym, co Bóg włożył w moje serce. Chcę powiedzieć, że nikt nie narzucił mi żadnego tematu, została mi dana zupełna wolność i będę się właśnie dzielił z wami tym, co Bóg włożył w moje serce, abym podzielił się z młodzieżą, z Polkowic i z całej wspólnoty, z tymi wszystkimi, którzy dzisiaj jesteście w tej sali. Bardzo cieszę się z tego wstępu Bartosza, dlatego że ten wstęp też koreluje z tym, o czym ja będę mówił. To jest bardzo takie ciekawe, że to, te dwie rzeczy się łączą ze sobą. Tam Bartosz czytał, że kiedy Pan Jezus wjechał do świętego miasta, do Jerozolimy, udał się do świętego miejsca, świętego miasta, więc udał się do świątyni i pierwszą rzecz, jaką zrobił, to zrobił porządek w świątyni. A później, gdy zrobił porządek, kolejnym etapem było to, że pojawiły się znaki, cuda, uzdrowienia. To było jak gdyby następstwo, tam widzimy taką pewną kolejność. A później była ta chwała, która była chwałą niezwykłą, tą chwałą taką przewyższającą wszelką chwałę. To była chwała, która wzbudziła się serce dzieci, serce całkiem osób, które nie za bardzo jeszcze wiedzą, kim jest Bóg, ale ta chwała była chyba znajdowała szczególne upodobanie u Boga. I tak też jest, wierzę w Kościele, tak też jest w naszym osobistym życiu, że kiedy Pan Jezus Chrystus wkracza do naszego życia, to najpierw pojawia się ten święty porządek, który Pan Jezus zrobił, kiedy przyszedł do Jerozolimy, kiedy przyszedł do świątyni. Wtedy pojawiają się jako następstwo pewne Boże dzieła, znaki, cuda. I wtedy pojawia się ta chwała, która przewyższa wszystko, która jest tak piękna, tak godna pożądania, w której odpoczywamy, w której dzieją się niezwykłe rzeczy w naszym sercu. A więc pozwólcie, że już przejdę do tematu, który chciałbym rozważać dzisiaj, teraz podczas tego wykładu, jutro podczas godzinnego wykładu do południa. Będzie to fragment z pierwszego listu do Tesaloniczan. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział. Werset 23. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5, werset 23. A sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pozwólcie, że jeszcze ten werset przeczytam w takim dosłownym tłumaczeniu. On jest bardzo podobny, ale też pojawiają się inne odcienie wyrazowe, więc będzie pewnym uzupełnieniem. Sam zaś Bóg pokoju, oby uświęcił was jako całkowicie dojrzałych i w pełni wyposażonych, a wasz duch, dusza i ciało nienaganne na przybycie Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby zostały uszczerzone. Wierny powołujący jest ten i to uczyni. A więc sens tych słów, sens naszego tłumaczenia, czy sens tego dosłownego tłumaczenia jest taki, że na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, a jak słyszeliśmy dzisiaj w modlitwie, być może jesteśmy ostatnim pokoleniem. Jest to bardzo prawdopodobne, że jesteśmy ostatnim pokoleniem przed powrotem Pana Jezusa. Oby tak było. Tak myślimy, tak to rozpoznajemy. Sens jest taki, aby nasz duch, dusza i ciało, a więc cały człowiek, dosłownie cały człowiek, nasz duch człowieczy, nasza dusza i nasze ciało były bez nagany. I te znaczenia są następujące, aby nasz duch, dusza i ciało były całkowicie uświęcone. A słowo uświęcone znaczy oddzielone i oczyszczone. Oddzielone i oczyszczone, aby nasz duch, dusza i ciało były oddzielone i oczyszczone. Dalej. Aby nasz duch, dusza i ciało byli całkowicie wyposażone, były wyposażone. To słowo oznacza, a więc coś Bóg chce nam udzielić, coś chce nam dać, czymś chce nas obdarować, aby nas całkowicie wyposażyć, a więc uświęcić i wyposażyć I po trzecie, aby nas zachować. Aby nasz duch, dusza i ciało były zachowane. Są trzy znaczenia. Uświęcone, wyposażone i zachowane. A jak wiemy, chodzi o zachowanie od grzechu, od wpływu złego. Mamy być zachowani na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. I to jest cel, bo Pan Jezus powiedział, czy Boże Słowo nam mówi, że Pan Jezus przygotowuje sobie Kościół pełen chwały, bez zmazy i skazy lub czegoś w tym rodzaju. To jest naprawdę bardzo wysoki standard. Gdy spojrzycie na mnie, to możecie powiedzieć, że na moim ubraniu w tym momencie wy nie widzicie żadnej zmazy i skazy. I tak jest, kiedy ja spojrzę na was z mojej perspektywy, to mogę powiedzieć, nie widzę w was żadnej zmazy i skazy. I to jest prawdą, nie widzę w was żadnej zmazy i skazy. Ale oczy Pana są zupełnie inne niż nasze oczy. Oczy Pana spoglądają zupełnie głębiej. Oczy Pana penetrują do głębi nasze wnętrze, nasze serce, nasze motywacje, penetrują nasze myśli. A co by się stało, gdyby teraz Bóg odsłonił myśli wszystkich osób, które są w tej sali? Czy byśmy to znieśli? Ja bym chyba nie chciał. Ja bym chyba nie chciał. A rozumiemy, przed Panem są jawne wszystkie drogi człowieka, wszystkie myśli człowieka. I Pan Jezus właśnie taki sobie Kościół przygotowuje na swoje przyjście. Dlatego tak bardzo ważne jest to słowo, aby nasz duch w całości, nasza dusza i nasze ciało były beznagane na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Tak samo macie tydzień ewangelizacji teraz. I to słowo także wiąże się z ewangelizacją, bo jestem o tym przekonany w Bogu, że Pan Jezus nie może nas w pełni użyć, nie może nas użyć tak, jakby mógł nas użyć i tak, jakby chciał nas użyć, jeśli nasz duch, dusza i ciało nie są do tego przygotowane. Oczywiście możemy wykonywać wiele rzeczy, możemy się poświęcać dla Pana, możemy wykonywać jakieś rzeczy dla Pana i to wszystko jest chwalebne i to wszystko, dzięki Bogu, że tak jest. Ale jestem o tym przekonany i wy też wierzę, że jesteście o tym przekonani, że Bóg może nas użyć w pełni tak, jak chciałby nas użyć we wszelkim swoim wyposażeniu i autorytecie tylko wtedy, gdy nasz duch, dusza i ciało są beznagane na Jego przyjście. Więc drodzy, spróbujmy troszeczkę bardziej rozwinąć tę myśl. I tam jest na końcu powiedziane tego wersetu, że wierny jest Bóg, On też tego dokona. To jest wspaniała obietnica, bo to nie jest tak, że Bóg nam podnosi poprzeczkę, pokazuje nam pewien swój standard i nas zostawia z tym, ale jest powiedziane, że On też tego dokona. Czyli chcę powiedzieć, że nasz Bóg przez Ducha Świętego jest zainteresowany mną, jest zainteresowany Tobą, jest zainteresowany każdą osobą. I On działa w tym kierunku, nie tylko o tym mówi, ale coś bardzo konkretnego czyni, aby nasz duch, dusza i ciało były beznagane. A więc możemy być tego pewni, że Duch Święty, który jest tutaj, Jezus Chrystus, który jest głową Kościoła, Jezus Chrystus, który miłuje Ciebie, który Cię wyrywa z królestwa ciemności i przenosi do swego królestwa, także współdziała, czy pracuje dla Twojego dobra, aby duch, dusza i ciało były beznagane. A więc dla mnie to jest coś bardzo ważnego, bo to nie jest tak, że Pan Jezus pokazuje mi jakiś standard, ja mówię, Boże, to jest tak nieosiągalne. Jak kiedyś przed nawróceniem, kiedy czytałem Pismo Święte, powiedziałem sobie, Boże, to nie jest dla mnie. Nawet gdybym bardzo chciał, to ja nie potrafię tak żyć. Panie, ja nie dam rady tak żyć. Ty wiesz, co ja lubię. Ty wiesz, jak jestem słaby. Nie dam rady tak żyć, bo ja myślałem, że to ja muszę we własnej sile wypełnić wszystkie te przykazania, chociażby skazania na górze. Powiedziałem, Boże, ja jestem przegrany od razu na dzień dobry. Minęło wiele, wiele, wiele lat musiało minąć, że zrozumiałem, że On też tego dokona, że On też tego dokonuje. I Duch Święty dzisiaj jest z nami, aby właśnie tego dokonywać. Ale jest coś bardzo ważnego i to słowo jest zapisane w Rzymian 8:28. Znacie dobrze to słowo, je zacytuję, nie musisz nawet otwierać. Tam jest napisane, że Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Popatrzcie, to jest też bardzo ważne, że z jednej strony mamy Boga, który mówi, że On tego dokona, ale On tego dokonuje na zasadzie współdziałania. To znaczy, że z naszej strony też jest jakaś
otwartość, jakieś współdziałanie, współuczestnictwo. To nie jest tak, że Bóg to zrobi za mnie, Bóg to zrobi całkowicie poza mną. Ja nie będę miał w tym udziału i któregoś dnia się obudzę rano i oto mój duch i dusza i ciało są beznagane na przyjście Pana i mówię, Boże, dziękuję Ci, że to stało się we śnie. Teraz się obudziłem zupełnie taki inny, przemieniony. Teraz jest tak cudownie, teraz jestem taki święty. Położyłem się spać taki grzeszny, obudziłem się taki święty. Albo nieraz może myślimy, że przyjdzie jakiś kaznodzieja, szczególnie namaszczony Boży sługa i ja taki słaby przyjdę do niego, on położy na mnie ręce i po tej modlitwie mój duch, dusza i ciało już będą beznagany. Jejku, jakby to było piękne. Jakie chrześcijaństwo byłoby łatwe. Jakie chrześcijaństwo byłoby, powiedział, bez jakichś komplikacji, to przyjeżdża namaszczony Boży sługa, wkłada na mnie ręce i już jestem beznagany. Jak mam znów jakieś problemy, to jadę gdzieś, gdzie jest jakiś znów Boży sługa, on wkłada na mnie ręce. I znów jestem beznagany. Ale to tak nie jest. To tak nie jest. Jest powiedziane, że Bóg współdziała ku dobremu, razem z nami. Więc my musimy uczestniczyć w tym procesie, współdziałać razem z Nim. I kochani, mamy te trzy elementy, duch, dusza i ciało. I chcę coś powiedzieć na temat zbawienia. Bo te rzeczy będą się ze sobą łączyć. Zbawienie i duch, dusza i ciało beznagane. A więc pierwsza rzecz, jaką chcę powiedzieć, to, że zbawienie jest pewnym procesem. Zbawienie ma swój początek, ma swoje rozwinięcie i zbawienie ma swoje zwieńczenie, ma swój finał. Patrząc biblijnie, to możemy zauważyć takie trzy stopnie, trzy etapy w zbawieniu. I pierwszy etap to jest taki, że jestem zbawiony. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. A więc pierwszy etap zbawienia to jest to, że jeśli ja autentycznie, w szczerości przychodzę do mojego Pana, odwracam się od moich grzechów, oddaję Mu swoje życie, Boża łaska autentycznie działa we mnie, rodzę się na nowo, mogę powiedzieć, doświadczam zbawienia, jestem zbawiony. Ale zbawienie jest także procesem. To co to znaczy? To znaczy, że ona ma swój początek i ma swoje rozwinięcie, czyli trwa, zbawienie trwa, trwam w zbawieniu. Werset potwierdzający to na przykład mówi, że z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, czyli co się dzieje? Zbawienie jest w czasie, jest sprawowane, jest realizowane. A więc zbawienie się dokonało i mogę powiedzieć na tym podstawie jestem zbawiony, ale to zbawienie ma swoje rozwinięcie i trwam w zbawieniu i zbawienie będzie miało swoje dopełnienie, swoje spełnienie. A tym spełnieniem zbawienia jest zmartwychwstanie naszego ciała. I tam jest powiedziane, że oczekujemy spełnienia się nadziei zbawienia, czyli nadzieja mówi o przyszłości. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteście. To są cytaty z Pisma Świętego. A więc zbawienie dopełni się w moim życiu wtedy, kiedy moje ciało, to ziemskie ciało, to ciało, do którego się przyzwyczaiłem, to ciało, które polubiłem, chociaż na początku miałem problem z nim, ale go polubiłem. Tak może też jest z waszym ciałem. Przyzwyczaili się do tego ciała. Ono i tak zostanie tutaj na ziemi i nastąpi odkupienie ciał naszych. Dostaniemy zmartwychwstałe ciało, uwielbione. Już nie będziemy make-upów musieli żadnych robić, bo ono już będzie takie w Chrystusie doskonałe. Teraz ciekawe, czy będziemy zadowoleni. Bo znając nas Polaków, to my możemy nawet ze zmartwychwstałego ciała nie być zadowoleni. Możemy w nim widzieć jakieś braki, ale mam nadzieję, że aż tak nie będzie, że zaakceptujemy je w pełni. Ale to jest coś, co się dopiero stanie, więc drodzy, zbawienie jest pewnym procesem. Zaczyna się w momencie nawrócenia, trwa przez całe życie, sprawujemy to zbawienie i dopełnieniem zbawienia będzie zmartwychwstanie ciała. A więc może powiedzieć, że to jest jak bieg, albo może lepiej jak sprint kajakowy. Musi być dobry start, musi być dobry początek. Jak początek jest zły, to po prostu nic z tego nie będzie. Musi być dobry start, musi być dobry bieg i musi być dobre zakończenie. Zbawienie jest pewnym etapowe jest. Musi być dobry początek, a tym dobrym początkiem to jest nowonarodzenie w Jezusie Chrystusie. Później jest dobry bieg, czyli trwanie w zbawieniu i na końcu będzie zwieńczenie, zmartwychwstanie ciała. I w jaki sposób to się odnosi do tego, co mówię? Duch, dusza i ciało, a więc już spieszę wyjaśnić. Jeśli mówimy, że jesteśmy zbawieni, że łaską zbawieni jesteśmy i ten termin jest w czasie przeszłym, czyli to się dokonało w naszym życiu, to przede wszystkim odnosi się to do ducha człowieczego. Nasz duch w momencie nawrócenia doświadczył zbawienia. Pismo Święte mówi, że byliśmy umarli przez upadki i grzechy nasze, byliśmy martwi. Ale przecież byłem żywy. Myślałem, chodziłem, funkcjonowałem. Tak, może w tym sensie byłem żywy, ale Boże Słowo nam wyraźnie pokazuje, że w moim wnętrzu mieszkał duch człowieczy, który jest tak naprawdę, był naprawdę martwy. Bo ja w moich grzechach i w moich upadkach obumarłem. I byłem żywy, miałem imię, że żyję, ale byłem martwy. I teraz, kiedy rodzimy się na nowo, kiedy przychodzimy szczerze do Boga, to dowiadujemy się, że następuje odrodzenie naszego ducha, przede wszystkim odrodzenie naszego duchowego człowieka. Rodzimy się na nowo i teraz w nas pojawia się Boże życie. Jeśli się ktoś narodzi na nowo, nie może nawet ujrzeć Królestwa Bożego, ale dzięki Bogu narodziliśmy się z ducha, co niektórzy, może większość. Oby Bóg dał, że wszyscy, ale myślę, że nie wszyscy. Aby Bóg dał, żeby tak było, że wszyscy. A więc rodzimy się na nowo. I jest tak, że ten syn mój był umarły, ale ożył. Tak, był umarły, ale ożył. Mój wewnętrzny człowiek ożył. Jestem nowym stworzeniem. Ale nowe stworzenie przede wszystkim odnosi się do wnętrza. Zobaczcie, czy po waszym nawróceniu zmieniło się wasze zewnętrze. Może staliście się bardziej uśmiechnięci. Może bardziej spokojni. Może inne elementy uległy zmianie. Ale nowonarodzenie, nowy człowiek głównie dotyczy wewnętrznego człowieka, ducha człowieczego. Tam rodzimy się na nowo, jesteśmy nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. A więc duch beznagany to przede wszystkim duch, który został narodzony z Boga. To jest duch, który narodził się z Boga. Jeśli tego w swoim życiu nie przeżyłeś, jeśli tego w swoim życiu nie doświadczyłeś, to tak naprawdę jeszcze nie uczestniczysz w tym biegu. To jeszcze nie uczestniczysz w tym procesie zbawienia. Jeśli to się nie stało w sposób taki prawdziwy i autentyczny. Boże Słowo nam mówi tak, że ci, którzy narodzili się na nowo, mają prawo nazywać się dziećmi Bożymi. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Jesteśmy zbawieni w Chrystusie. Nasz duch jest odrodzony. Jesteśmy nowym stworzeniem. A więc ten etap jest dopełniony i ten etap jest zamknięty, no nie zamknięty, ale jest dopełniony, więc jeżeli mówimy duch, dusza i ciało beznagany, to pierwszym elementem duch chodzi o nowonarodzenie. Ale tak naprawdę to, co jest takim kluczowym i ważnym etapem i sensem trwania w zbawieniu, to rozgrywa się w duszy człowieka. I o tym się chcę zająć najwięcej. Rozgrywa się w naszej duszy. Tutaj rozgrywa się ten główny proces trwania w zbawieniu i rozwoju naszego zbawienia. Wewnętrznie, jak powiedziałem, zostaliśmy narodzeni na nowo. Nasz duch jest nowym odrodzony, jesteśmy nowymi ludźmi, ale nasza dusza jest w procesie zbawienia. I jak powiedziałem, to jest coś bardzo ważnego, bo jeżeli to pominiemy, to okaże się, że to słowo nie realizuje się w naszym życiu. Duch został nowonarodzony, a dusza nasza gdzieś się zatrzymuje w pewnym procesie, nie uczestniczy w procesie zbawienia. Więc bardzo ważne jest, aby dusza nasza brała udział w tym procesie zbawienia. I pozwólcie, że przeczytam pierwszy list Piotra, rozdział pierwszy, werset 22. Pierwszy list Piotra, rozdział pierwszy, werset 22. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie, ku nieobłudnej miłości braterskiej umiłujcie czystym sercem jedni drugi gorąco, jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. I zwróćmy uwagę, tu jest mowa o tym, że nasze dusze uświęciliśmy. A więc jest mowa o uświęceniu naszej duszy i uświęciliśmy przez czy w procesie posłuszeństwa dla prawdy. A dalej jest powiedziane, że tą prawdą jest Słowo Boże, bo następny werset mówi o nieskazitelnym nasieniu, o Słowie Bożym. A więc dusza człowieka zbawionego jest uświęcana, czyli stawiana nienaganną przed Panem, doprowadzana do tego, żeby być nienaganną przed Panem, doprowadzona do tego, żeby być wyposażoną w pełni przez posłuszeństwo prawdzie. Przez posłuszeństwo Słowu Bożemu. A więc inaczej mówiąc, Bóg poprzez swoje Słowo pracuje z naszą duszą. Bóg poprzez swoje Słowo oddziaływuje na naszą duszę. Bóg poprzez swoje Słowo wyposaża naszą duszę, abyśmy byli nienaganni na Jego przyjście w dniu, w którym On tutaj przyjdzie. I to jest proces, w którym my bierzemy czynny udział. My jesteśmy w to zaangażowani, a tym zaangażowaniem jest poddanie się pod posłuszeństwo temu Słowu. Przypominam sobie, jak do naszego zboru przyszedł taki młody człowiek, on był punkowcem w swoim starym życiu. Kiedy przyszedł do zboru, był cały wytatuowany, jego oczy czy brwi były poprzebijane kolczykami, miał wszędzie metal, gdzie tylko się praktycznie dało zobaczyć. Jego całe ciało było w ten sposób przyozdobione. I ten człowiek narodził się na nowo, on się nawrócił. Oddał swoje życie Panu i było widać, jak ma relację z Bogiem, jego duch został odrodzony. Ale on się nawrócił i na drugi dzień, czy na następny czas, na następną niedzielę przyszedł bardzo podobnie. Też był cały skolczykowany. No troszeczkę może inaczej się ubrał, ale przyszedł na nabożeństwo. I ja tak się zastanawiałem, kiedy mam przyjść i zacząć mu wyciągać te kolczyki. Ale Bóg włożył moje serce i dał mi takie przekonanie, zostaw go. Pozwól mu, daj mu czas. Zostaw go. I drodzy, było widać, w jaki sposób Boże Słowo pracuje w jego sercu. Było widać, w jaki sposób jego dusza jest uświęcana, dlatego że jego duch się narodził i on miał społeczność z Bogiem, czytał Boże Słowo. Któregoś dnia wyciągnął te największe kolczyki i przyszedł, już miał tylko te małe. Ja mówiłem, halleluja, dzięki Panu Bogu, zostawił sobie tylko te małe. Ale następnym razem, za jakiś czas, przed nawet tych małych nie miał, nawet gdzieś tam z języka już zniknął ten kolczyk. I wiecie, i tak dalej, i pewnego dnia minął jakiś czas i okazało się, że on nie tylko powyciągał te wszystkie kolczyki, te dziury mu zarosły, ale też przykrył wszystkie swoje tatuaże. Nagle to, co było jego chlubą, zaczął się tego wstydzić. Nagle okazało się, że gdybym ja przyszedł do niego i wziął kombinerki i zaczął mu wyrywać te kolczyki, to bym zrobił krzywdę jego duszy. Jego dusza jeszcze nie była uświęcona. Jego dusza jeszcze nie była gotowa na to. Jego dusza jeszcze potrzebowała czasu i działania czego? Bożego Słowa. I Duch Święty sam go przekonywał. I to jest ten proces odnowy naszej duszy. I takich przykładów mógłbym podać jeszcze kilka, chociażby z mojego podwórka, ze zboru, w którym byłem, do którego trafiali nieraz bardzo dziwni ludzie. Trafiali ludzie, którzy byli naprawdę z marginesu. I mógłbym powiedzieć, ich duch się narodził na nowo, oni już wielbili Pana i modlili się, a gdybyś na nich popatrzył, to nie wiedziałbyś, z jakiego oni świata przyszli. Ale drodzy, kiedy pozostawiono, został czas i oni byli poddani działaniu Bożego Słowa, to działo się właśnie w ten sposób, że ich dusza była uświęcana przez posłuszeństwo prawdzie. Słuchajcie, tak się dzieje w naszym życiu. Nam się może wydawać, że my jesteśmy z chrześcijańskich domów, czy większość z nas jest z chrześcijańskich domów, to my jesteśmy tacy dobrzy, tacy porządni. My nie mamy nigdzie kolczyków pobijanych. A może czasami byśmy sobie gdzieś wbili, ale wstydzimy się, czy boimy się. Ale drodzy, mamy inne rzeczy, które są gdzieś głęboko w nas zakorzenione. Nasze czasami obrzydliwe motywacje, które gdzieś w nas tkwią i oczywiście tego nie widać. Tego nie widać. Albo gdzieś obrzydliwa zawiść czy zazdrość. Też tego nie widać, bo przecież na zewnątrz to wszystko wygląda dobrze. Ale dla Boga może być to tym samym, czym ten kolczyk wbity w oko, czy w ucho, czy w język. Ale wiecie, to jest coś, co Bóg po prostu pracuje w naszym sercu przez Słowo Boże, aby nas przywieźć do całkowitego uświęcenia naszej duszy. Drodzy, może być proces zupełnie odwrotny. A więc mamy proces taki, że nasza dusza pod wpływem słowa ulega uświęceniu i wyposażeniu, ale może być proces zupełnie odwrotny. Inna znów osoba zmienia jej imię po to, żeby nie skojarzyć imienia tej osoby. Nazwijmy tą dziewczynę Tamarą. Niech to będzie Tamara. I ta dziewczyna była w zborze, tak pięknie poszła za Panem, nawróciła się i znów jesteśmy w innym etapie. I mi się wydaje, że ona już idzie do przodu, ale nagle zaczęła mieć kontakt z różnymi dziwnymi ludźmi, z chrześcijanami o bardzo liberalnych poglądach. I nagle to ona pewnego dnia, dziewczyna, która wyglądała bardzo fajnie, wbiła sobie takie dziwne żaby po prostu do uszów, wbiła sobie kolczyk dziwny po prostu do swojej brwi. I no, to mówi, to jest, ja się już myślę, Boże, co jest? Dziewczyna, która poszła w drugą stronę, nagle zaczyna się proces odwrotny w jej życiu. Pytam się, co się stało? Tamara, co jest? Ona mówi, to mi daje poczucie wyjątkowości. Jestem taka wyjątkowa. A Pan Bóg chce, żebym była wyjątkowa. Przez to jestem wyjątkowa. Ja mówię, słuchaj, ale przecież Bóg nie chce, żebyś ty kaleczyła swoje ciało w ten sposób. Ale mówi, ja jestem wolna w Chrystusie. Mówię, Boże, jak to jest? Jedni ludzie idą w kierunku tego, że ich dusza jest wyrywana, przemieniana, a inni chrześcijanie zatrzymują się, ich dusza zaczyna się cofać. Ten proces jak gdyby następuje w zupełnie odwrotnym kierunku. Gdzie to nie jest takie oczywiste, że zawsze nasza dusza będzie ewoluować w tą właściwą stronę. To się dzieje wtedy, kiedy my jesteśmy w tym posłuszni naszemu Bogu i pozwalamy być w tym procesie odnowy. Pani, i teraz jeszcze spróbujmy bliżej przyglądnąć się duszy człowieczej, bo ta dusza człowiecza składa się w biblijnie z takich trzech elementów. Gdy patrzymy na duszę człowieka, na naszą duszę, to pierwszy element to będzie nasza głowa. Tam, co w tej głowie siedzi. Tak? Nasza dusza to co siedzi w głowie. To jest bardzo ważny element. Nasz umysł i nasze myśli. Drugi składnik naszej duszy to jest to, co siedzi w naszym sercu, mówiąc obrazowo, mianowicie nasze uczucia i nasze emocje. To jest drugi składnik, uczucia i emocje. A trzeci składnik naszej duszy to jest nasza wola. To jest to, co my chcemy. To jest to, do czego dążymy. To jest to, co jest naszym priorytetem w życiu. A więc mamy trzy elementy składowe duszy ludzkiej. Umysł człowieka, emocje człowieka, uczucia człowieka i wolę człowieka. I teraz spróbujmy przyglądnąć się, w jaki sposób przebiega proces przemiany i odnowy tych trzech elementów. Umysłu, emocji i naszej woli. Bo ja wierzę, że te trzy elementy muszą być dokładnie w procesie uświęcenia w naszym życiu. Bo jeżeli te trzy elementy nie będą w procesie uświęcenia w naszym życiu, to nigdy nie osiągniemy Bożego spełnienia i nie osiągniemy tego, do czego zostaliśmy przez Boga wyznaczeni. Więc najpierw proces odnowy naszych myśli. I teraz zobaczcie, kiedy czytamy chociażby list do Rzymian, rozdział 12, werset 1, to czytamy takie słowa. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. W wersecie drugim jest użyty czas ciągły, abyście się przemieniali, jest to ciągły proces, abyście się przemieniali przez odnowienie umysłu waszego, abyście dzięki temu umieli rozpoznać wolę Bożą, która jest dobra, miła i doskonała. A więc proces, stały proces odnowy umysłu człowieka. Co się stanie z umysłem chrześcijanina, jeżeli nie będzie w procesie odnowy? Co się stanie z moim umysłem, jeśli on nie będzie cały czas się odnawiał? Co się stanie z moim umysłem, jeśli nie będę czytał Pisma Świętego? Co się stanie, mimo tego, że mój duch jest nowonarodzony? Mimo tego, że nazywam się dzieckiem Bożym? Mimo tego, że jestem dzieckiem Bożym? Co się stanie z moim umysłem, jeśli on nie będzie systematycznie, codziennie, w sposób systematyczny odnawiany? Do tego dojdziemy. Efezjan 4, 22. To jest drugi fragment, który dokładnie mówi o tym o samym. Efezjan 4, 22 mówi: zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. I I to jest dokładnie to samo. Zwlekamy z siebie starego człowieka, odnawiamy się w duchu umysłu naszego, czyli inaczej mówiąc, nasz umysł ma pewien duch, jest duch umysłu. Mówimy czasami tak, jakiego ducha jesteś, tak? Nasze myśli też są pewnego ducha. Albo nasze myśli są ducha Chrystusowego, albo nasze myśli są ducha tego świata. I Boże Słowo nam mówi, że mamy się odnowić w duchu naszego umysłu tak, aby nasz umysł był w duchu Chrystusowym, a nie w duchu tego świata. Bo zobaczcie, zaraz za tym idzie to, co jest bezpośrednim skutkiem naszych myśli, a mianowicie postępowanie. Postępowanie i postawy, jakie w życiu zajmujemy, są bezpośrednim skutkiem tego, co jest w naszej głowie. Bezpośrednim skutkiem tego, jak myślimy. Bezpośrednim skutkiem tego, jaki jest duch naszego umysłu. Takie będzie nasze życie, takie będzie nasze postępowanie. Więc drodzy, to jest super ważna sprawa w chrześcijaństwie. To jest super ważna sprawa w przypadku tych, którzy się narodzili na nowo, którzy są dziećmi Bożymi. Aby nasz umysł, aby duch naszego umysłu ciągle ulegał przemianie. I Boże Słowo nam jeszcze mówi, że Pan Jezus dokonuje to kąpielą wodną przez Słowo. Tak? On przygotowuje sobie Kościół, przemienia nasze myślenie kąpielą wodną przez Słowo. Więc czytanie Pisma Świętego to nie jest ten wymysł pastorów, kaznodziejów i rodziców, którzy w jakiś sposób próbują narzucić nam to, że mamy czytać Pismo Święte. To jest coś, co wie dobrze o tym Bóg. Czy to jest jedyny sposób, aby całkowicie przemienić nasz sposób myślenia, aby nasz umysł stał się na wzór myśli Chrystusowej? Innego sposobu nie ma. Drodzy, musimy to wiedzieć, innego sposobu nie ma. Nie ma takiego sposobu, że ktoś ci zresetuje umysł i nagle wgra ci nowy program do umysłu. I ty będziesz na nowo zaprogramowany, będziesz już miał Chrystusowy program w umyśle. Nie ma przeszczepu mózgu. Nie ma czegoś takiego, jest tylko odnowienie mózgu, jest odnowienie myśli. Nie ma takiej opcji w Biblii. Niech mi ktoś pokaże, że coś takiego w Biblii występuje. Nie występuje. W Biblii występuje tylko odnowa naszego umysłu. A odnowa dokonuje się w procesie przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Więc my, drodzy, musimy być tego świadomi, że nasz umysł przemienia się w ten sposób. Kochani, myślę, że możemy sobie tak pozwolić na chwilę szczerości w naszym gronie. I ja też pozwolę sobie na chwilę szczerości, podzielę się wam kilkoma przykładami rozmów, które gdzieś miałem przy różnych okazjach, miejscu X, Y, żebyście nie kojarzyli ludzi, nie kojarzyli z miejsca, żebyście nie próbowali tego gdzieś, no, o kim jest mowa. Ale chcę powiedzieć, że te wszystkie przykłady, które powiem, w pewnym sensie wywołują mnie pewien dreszczyk, pewną gęsią skórkę na ciele. Bo to jest myślenie w Kościele. Te rzeczy, o którym powiem, są w Kościele. Tak myślą nasi bracia nieraz, siostry. Tak myślą ludzie, którzy są częścią Kościoła. Pamiętam, byłem raz na pewnej konferencji, siedziałem obok człowieka, który był wydawcą książek chrześcijańskich. Więc rozmawialiśmy troszeczkę, ja słabą angielszczyzną, on lepszą angielszczyzną, bo to był człowiek, nie Polak, ale też mówił troszeczkę po polsku. On powiedział, że on wydaje różne chrześcijańskie książki. Mówię, tak, to wspaniale, jakie brat wydaje chrześcijańskie książki. On mi tam zacytował różne tytuły. Ale później mówi tak, ale ja też wydaję Harry Pottera, wydaję też wszystkie te serie, pani Rowling. Wydaje te książki. No ja tak myślę, patrzę, mówię, no jak to mówi? Mówi, to jest bardzo proste, mówi, te książki się dobrze sprzedają. I te książki to jest czysty biznes. Ja po prostu te książki wydaję, te książki się sprzedają, a dzięki temu mam pieniądze na niedochodowe książki chrześcijańskie, wydaję książki chrześcijańskie. A inni chrześcijanie, którzy siedzieli ko mnie, mówią, to wspaniały pomysł, to jest dobre. A co złego jest w ogóle w tych książkach? To jest tak jak bajki Andersena czy braci Grimm. Co jest złego w tych książkach? Moje dzieci czytają, ja czytałem. To jest wspaniale. Więc ja mówię, słuchajcie, no to fajnie, to chodźmy, róbmy amfetaminę. Sprzedajmy ją, rozdajmy ludziom tą amfetaminę, a później będziemy po prostu za to budować kaplicę. To wspaniały pomysł, mamy dobrych chemików. Tak? Zrobimy sobie wytwórnię amfetaminy gdzieś tam w piwnicy, będziemy ją sprzedawać, rozprowadzać i wybudujemy nie taką piękną kaplicę, chociaż ta jest bardzo piękna, nie wiem, czy by się dało ładniejszą wybudować, ale sobie wybudujemy może jakąś bazylikę. Tak? Rozumiemy? Po produkujmy truciznę po to, żeby to miało nam służyć dla jakiejś Bożej sprawy. Rozumiemy? Sposób myślenia. Jest jakiś ważny cel do zrealizowania, nieważne jakimi środkami. Cel uświęca środki. Niech to będą środki najbardziej diabelskie. Niech to będą środki z najgłębszych stron Królestwa Ciemności. Ale przecież chodzi o to, żeby zrealizować cel. Moje pytanie, czy to jest Boży sposób myślenia? Czy tak myśli odrodzony człowiek? Czy tak myśli Pan Jezus Chrystus? Czy to jest w Duchu Chrystusowym? Czy Bóg się może do tego przyznać? Pamiętacie, nie mówiłem, ale kiedyś miałem okazję odwiedzać więźniów w więzieniu. Chodziłem do nich na różne spotkania. I oni chodzili na spotkania, czytali Biblię. I takiej szczerości nieraz żeśmy rozmawiali. Oni mówią, wiesz co, pastorze, myśmy, jak żeśmy szli na skok, to żeśmy się modlili. Myśmy nie robili tego bez modlitwy. Myśmy się modlili, Panie Boże, pobłogosław nas, abyśmy mogli ukraść. Panie, pobłogosław nas, aby nas nie złapali. Oni się też modlili. Można powiedzieć, no tak, no też chrześcijanie, modlą się. Rozumiecie? To jest pewien sposób myślenia, który się gdzieś wkrada. I to nie jest sposób myślenia, to jest sposób myślenia absolutnie nieboży. Absolutnie nieodrodzonego umysłu. I ja może podałem wam to w mega skali, mega przykładach, ale my możemy myśleć tak samo w drobnych przykładach, tak samo. Ja sobie skopiuję, spiratuję te rzeczy, ale przecież to dla dobrych celów. Po co ja mam mieć jakiegoś tam program legalny, jak ja będę miał pirata, ale ja będę robił na tym Boże rzeczy. To będzie służyć dla Królestwa Bożego. Ja to nie robię dla siebie, to służy dla Królestwa Bożego. Ja to robię dla Pana, żeby Pan był w tym uwielbiony. Wiecie? Tu jest mega przykład, a tu jest może taki drobny przykład, ale czasami zastanówmy się, czy te myślenia nie są zbliżone do siebie, czy one nie są ze sobą zbieżne. Jakże nasza dusza potrzebuje odrodzenia. Jakże nasz umysł potrzebuje odnowienia na wzór Chrystusowy. Jakże nasze myśli potrzebują być przemienione, aby być takie jak myśli Chrystusa. Żebyśmy mogli doświadczać pełni błogosławieństwa. Inne przykłady, a czasami jak tu mam je wypisane, ale jak powiedziałem, szczerość to szczerość. Może czasami zaboleć, ale trudno niech zaboli. Znany chrześcijański doradca napisał. Napisał to oficjalnie, bo napisał tak, masturbacja jest dobra. Nie jest zła, jest dobra. To jest taki Boży sposób na rozładowanie napięcia seksualnego i dla młodzieży, i dla nastolatków, a szczególnie dla małżeństw w okresie ciąży lub zaraz po urodzeniu dziecka. Tak skwitował to. To jest taki Boży sposób. Może niektórzy wezmą, przeczytają i powiedzą tak, no jak to, no dobra, no to fajnie. No jest fajnie. Jest dobrze, jest lekko, jest fajnie. Tak? Ale co ze słowem, które mówi, że jeżeli człowiek pożąda w swoim umyśle, pożąda w swoim sercu, to już popełnia grzech. A przecież te rzeczy bezpośrednio zwiążą się z obrazami w umyśle, z pożądliwością, która powstaje w umyśle. Co z tym? Czy to nie widzisz tu jakiejś sprzeczności, bracie doradco? Drodzy, to, że jakiś chrześcijanin ze znanym nazwiskiem coś powie, czy to, że jakiś znany chrześcijanin ze znanym nazwiskiem coś opublikuje, to nie znaczy, że to już jest autentycznie wiarygodne i dobre i należy za tym pójść. Absolutnie nie jestem w stanie zgodzić się z takim tokiem myślenia. I to jest sposób myślenia ludzi, którzy czytają Biblię, czy twierdzą, że są nowonarodzeni. Moje pytanie jest takie, na ile umysł jest odnowiony, jest odrodzony, na ile myśli tego człowieka i dusza tego człowieka jest przemieniona na wzór Chrystusowy. Drodzy, czy my będziemy przyjmować to myślenie i pójdziemy za takim myśleniem? Czy ono stanie się naszym, bo jest na pewno łatwiejsze? Na pewno jest łatwiejsze, ale to, co łatwiejsze, nie znaczy, że jest Boże. Bo to czasami, co jest trudniejsze, to jest Boże. Ale to, co jest trudniejsze, ma na sobie znamie, znak czegoś, co tamto nie ma. Ma na sobie Ducha Świętego, który da ci szczególną łaskę, szczególne wyposażenie. Drodzy, inne historie z kręgów chrześcijan. Bardzo takie teraz na czasie mama, rodzice chwalą się, w ogóle wręcz przechwalają się, że ich młodzi, oczywiście to jest jeszcze młoda para, która jest całkowicie jeszcze przed ślubem, nawet nie wiem, czy są zaawansowani na życzeńską, mówią, udało nam się zorganizować im wspólny wyjazd wakacyjny. Bilety były tańsze, bo pojechali razem, nie trzeba było brać dodatkowych pokoi, mieszkają razem w jednym pokoju, pojechali sobie na wypoczynek gdzieś za granicę. I tam i rodzice wierzący tak o tym normalnie opowiadają i tak na pewnym sensie się chwalą tym, że się udało taniej, bo pojechali razem. Czy to jest sposób myślenia Boże? Czy, drodzy, nie powinniśmy się raczej tego wstydzić? Czy nie powinniśmy raczej gdzieś chować głowy, wstydzić się, że tak jest? Czy to jest w porządku, że miesiąc miodowy mamy rok przed ślubem? Jeżeli to jest standard na zewnątrz, czy to jest standard mój? Czy to jest standard nasz? Czy to jest standard Kościoła? Czy to jest standard ludzi, którzy mają odnowiony sposób myślenia? Powiedzcie mi, dlaczego tak łatwo wybrać jest to, co łatwiejsze? Dlaczego tak lepiej wybrać to, co jest tańsze? Dlaczego boimy się stracić ten 1000 złotych? Czy nie warto 1000 złotych poświęcić po to, żeby nie stracić tego, za czym tak bardzo tęsknimy? Czy nie za tym tęsknicie, gdy przyjeżdżacie na zjazd, że kiedy tu staniecie, popłynie pieśń, zastąpi na was Boża chwała i doświadczycie mocy Ducha Świętego? Czy nie tego chcemy? Czy może być coś ważniejszego? Czy ja potrzebuję czegoś innego? Czy ja potrzebuję wygody? Potrzebuję dobrze zastawionego stołu na zjeździe? Czy potrzebuję, nie wiem, jakichś super warunków? Ja tego nie potrzebuję. Jeżeli to mam, to dobrze. Jeżeli tego nie mam, to też dobrze. Potrzebuję obecności Ducha Świętego. Potrzebuję, żeby ona następowała. Potrzebuję się w niej zanurzyć. Potrzebuję, żeby ona mnie dotknęła. Tego potrzebuję. Czy warto 1000 złotych zamienić za to? Kochani, to są tego typu wybory. 1000 złotych jest nic nie warte w porównaniu z jedną obecnością Ducha Świętego. A możemy ją stracić, dlatego że nasz umysł nie będzie przemieniany. Młodzi ludzie ze zboru umawiają się, idą do kina. Mówią, to nie ma nic złego, idziemy do kina. Ale jeszcze nie dodają, że idą na nocny seans, na całą noc. Tam będzie kilka filmów. Co będą? Będziemy oglądać horrory. Piła 5, 7, taksońska masakra i tak dalej. Ale będzie adrenalina, tak? I wiecie, oni idą po prostu do kina. Jak ich zapytasz, no ale słuchajcie, no bez przesady, ale co jest złego w kinie? Kino jest dla ludzi. Dla ludzi. I później całą noc oglądają właśnie takie masakrę. Mówią, ale miałem dreszcze. Lepsze niż na nabożeństwie. Na nabożeństwie nie mam takich dreszczy, ale tam to mi tak przechodziły ciarki przeze mnie. To była adrenalina. Wrócę tam. Ale następnym razem będziesz potrzebował dwa razy mocniejszej dawki. Już nie wystarczy taksońska masakra. Będziesz potrzebował, żebyś sam się nakłuwał. Będziesz potrzebował czegoś mocniejszego. Więc, drodzy, to są pewne rzeczy, które sprawiają, są pewnym sposobem myślenia. Wiecie, jak wiele ujawniły takie portale społecznościowe jak Nasza Klasa czy Facebook. Drodzy, jak one wiele ujawniły. Jak wiele obnażyły naszą duszę. Wiecie, jak wiele obnażyły to naprawdę, co siedzi w nas. Myśmy się po prostu odsłonili. Odsłoniliśmy się właśnie dzięki tym portalom społecznościowym. Bo wiecie, tam można znaleźć wszystko. Co kto lubi i czym, co go kręci, czym się lansuje, czym się chwali. Czym się chwali? Gadżecikami się chwalą, bo mają tego, to musi zrobić sobie zdjęcie z tym gadżecikiem. Albo chwalą się swoim ciałem, noga gdzieś wystawiona ponad głowę i takie zdjęcie puszczają po prostu na Facebooku. Wiecie, i to jest coś normalnego. Ale gdy się pogląda profile, powiedzmy, młodzieży ze zboru, to wiecie, po prostu nagle odkrywamy, jakie my mamy kiepskie poczucie własnej wartości. Jak my się musimy dowartościowywać takimi byle rzeczami. Jak my się dowartościowujemy tym, gdzie jeździmy na wakacje. Bo ktoś był za granicą, to ma wszystkie zdjęcia tylko za granicę. Bo raz był za granicą i tylko wszystkie zdjęcia. Czy my musimy w ten sposób się dowartościowywać, drodzy? Czy my nie możemy i w tych miejscach pokazać, że naprawdę nasza wartość jest zupełnie gdzie indziej umiejscowiona? że my jesteśmy dziećmi Bożymi, znającymi własną godność i wyznający własną wartość i wiemy, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. I tak jak na początku mówiliśmy sobie, to będzie wspaniałe miejsce do złożenia świadectwa. Nasza klasza Facebook, tam będziemy ewangelizować. Guzik prawda. Guzik prawda. Boże, takie było założenie, ale tam odchodzi lans tylko. I po prostu ludzie z Kościoła także, zamiast po prostu wykorzystać te rzeczy, do tego bardzo często sprowadzone jest tylko do tego, żeby się wylansować i pokazać swoją, nie wiem, swoją twarz, której tak bardzo boimy się pokazać w Kościele, bo w Kościele musimy być też inni. Przecież w Kościele od nas wymagają tamten brat, starszy brat. A tam, gdzie taki starszy brat sobie znajdzie mnie na Facebooku? Nie znajdzie mnie tam. Albo jak mnie znajdzie, to nie za bardzo będzie wiedział, co z tym zrobić. A więc, drodzy, to są pewne rzeczy, które gdzieś wychodzą w naszym życiu i ujawniają, na ile nasze myśli są przemienione. I ujawniają, na ile nasza dusza jest uświęcona. I ujawniają, na ile nasz wewnętrzny człowiek naprawdę jest poddany Bogu. Jak powiedziałem, jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie. Nasz duch jest zbawiony, nowonarodzony. Ale nasza dusza jest w procesie uświęcenia. Ale nasza dusza jest w procesie odnowy. Ta odnowa musi postępować. Jeżeli nie będzie postępować, to będziemy się cofać do tyłu. Będziemy wracać do starego myślenia. A w konsekwencji będziemy wracać do starego sposobu życia. I to nie jest coś, co zadowoli Pana. Drodzy, gdy już sobie rozmawiamy o internecie, jak powstaje uzależnienie? Bo Pismo Święte mówi, że wszystko mi wolno, ale ja się nie dam niczym zniewolić. Gdybyśmy mieli dzisiaj zapytać siebie szczerze nawzajem, może zaprzeczylibyśmy temu, powiedzielibyśmy ja i zniewolenie? Chyba, bracie, żartujesz. A jak postępuje chociażby takie uzależnienie, takie zniewolenie? Na początku jest bardzo prosta myśl. Spróbuj. Wszystkiego, nawet możemy sobie werset biblijny dorobić do tego. Wszystkiego doświadczajcie, tego co dobre, tego się trzymajcie. A następnego wersetu już nie przeczytamy, a następny werset mówi, wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajmy. Ale my wolimy tylko zostać na pierwszym wersecie. Więc muszę sprawdzić, muszę doświadczyć. Klikniesz raz, pojawi się, wchodzisz, nie wchodzisz. Klikniesz, wchodzisz. Tak, tak. Wiecie, nagle są emocje. Adrenalina. Pewne doznania nieznane ci do tej pory. Albo znane w mniejszym stopniu. Doznania, które są tak podniecające, że po prostu trochę się czerwienisz, za chwilę gasisz, kasujesz. Ale twój układ psychiczny zapamiętał doznania, które towarzyszyły temu kliknięciu. Przez 3 dni jest spokój, ale za 3 dni te doznania się w tobie odzywają i mówią, żebyś kliknął jeszcze raz. Za 3 dni klikniesz jeszcze raz i teraz będziesz o 5 minut dłużej. I znów masz adrenalinę, znów masz emocje. Znów masz pewne doznania. Twoja dusza doświadcza pewnych emocji. Po chwili znów wychodzisz. Nawet żałujesz. Ja teraz mówię o ludziach nowonarodzonych, bo o ludziach, którzy nie wiedzą przez nowonarodzenie, to tam nic nie czują. To jest nawet adrenaliny bardzo nie ma. Nawet. Mówię o ludziach, którzy są odrodzeni w Bogu. Za 3 razem, gdy wejdziesz, będzie to postępować. I chciałbym, żebyśmy zrozumieli jedną rzecz. Na przykład uzależnienie, i to już jest stwierdzone, od pornografii jest silniejsze niż od narkotyków. My sobie może z tego sprawy nie zdajemy. Niektóre uzależnienia od narkotyków to są uzależnienia chemiczne, czyli twój organizm ma zapotrzebowanie na pewien skład chemiczny. Ale oprócz uzależnień chemicznych są uzależnienia psychiczne. A więc psychika twoja jest uzależniona od pewnego rodzaju doznań emocjonalnych. I psychika się uzależnia bardzo silno. Bardzo mocno się psychika człowieka uzależnia od pewnego rodzaju doznań. Jeśli my pewne doznania powtórzymy kilka razy, to nasza psychika zacznie się tych doznań domagać. Ona zacznie się domagać, jak je będziesz mógł zaspokoić. Właśnie dostarczając im tego. I to uzależnienie jest bardzo mocne, bardzo silne. Nasza psychika się w sposób bardzo mocny wiąże. I później okazuje się, że to nie jest tak, że spróbowałem coś 5 razy, a później mogę powiedzieć, jestem wolny, to już mnie nie kręci, już mogę sobie z tego spokojnie omijać. Okazuje się, że nie. Że twoja psychika zaczyna się tego domagać, bo powstaje właśnie tutaj uzależnienie. I to nie jest uzależnienie jak od alkoholu chemicznego czy od narkotyku, ale uzależnienie naszej psychiki. Drodzy, i wtedy, kiedy się to dzieje, po prostu nagle orientujemy się, że po prostu coś jest źle z nami, że przychodzę na nabożeństwa, na spotkania, wielbię Pana, czytam Pismo Święte, ale gdzieś wewnętrznie mam straszne poczucie, wiecie, wyrzutów sumienia. Gdzieś wewnętrznie czuję się po prostu taki brudny, taki grzeszny. Już nie doświadczam tego wszystkiego, co Bóg chce, żebym doświadczał. Ja nie mówię, że od razu straciłeś zbawienie, że nie jesteś zbawiony, ale po prostu powstaje w twoim umyśle pewien schemat myślowy. On działa przeważnie tak samo. Rodzice wychodzą, zamykasz drzwi, włączasz komputer, otwierasz tę samą stronę, klikasz ten sam przycisk i to jest powtarzalność pewnych ruchów. Ta powtarzalność świadczy o uzależnieniu. Robisz to dokładnie w ten sam sposób. Tak to się dzieje. Wiecie, i to jest coś, co się zaczyna tak bardzo prosto, tak bardzo niewinnie, tak bardzo, bo chcę spróbować. Drodzy, będąc w różnych miejscach, zdarzało się, naprawdę, i to zdarzało się, że wychodzili ludzie do modlitwy. Pamiętam raz człowieka, który uchwycił się mnie, złapał się mnie i po prostu gdzieś tam płakał, mówi, jestem uzależniony od pornografii, pomóż mi. Ja go próbowałem, więc jak ja Ci mogę pomóc? Ja Ci mam pomóc? Ja nie jestem Jezusem Chrystusem. Przyjdź do Jezusa. I to się zdarzało w różnych miejscach, w przypadku różnych osób. Drodzy, wiecie, że dzisiaj już się mówi o młodzieży, współczesnej młodzieży, że to jest generacja porno? To są już naukowe stwierdzenia. Ja wierzę, że ja widzę to, że diabeł zdjął rękawiczkę i rzucił w twarz Kościołowi. I powiedział, zobaczycie, czy sobie dacie z tym radę. Zobaczycie, czy sobie dacie z tym radę. To jest coś, co jest dzisiaj tak wszechobecne i tak dostępne. Nie trzeba żadnego wysiłku. Nie trzeba żadnego wysiłku. Po prostu wystarczy chwila nieuwagi. Po prostu wystarczy spróbować raz, dwa, trzy, cztery, może pięć i okazuje się, że już jest wielki problem. A sposób wychodzenia, to jest droga przez mękę. Sposób wychodzenia jest odwrotnym, bardzo trudnym procesem. Oczywiście wierzę, że Bóg jest w stanie nas wyrwać z tego, wyciągnąć, wyprowadzić i Bóg to czyni. Ale my musimy naprawdę z nim współdziałać. Zaczyna się od tego, że musimy sobie to uświadomić. Uświadomić sobie problem. Ale wiecie, jak my długo wypieramy problem? My będziemy ten problem wypierać, dopóki się da, dopóki nas tata nie przyłapie. My będziemy wypierać ten problem, dopóki mama się nie zorientuje. My będziemy wypierać ten problem, dopóki żona się nie dowie, czy mąż się nie dowie. Będziemy bardzo długo próbować powiedzieć, no słuchajcie, no nie jest tak źle, to się zdarza okazjonalnie. Gdzie będziemy najpierw temu zaprzeczać? Ale dopiero później sobie uświadomimy, że po prostu nie panujemy nad tym. Że przychodzą sytuacje, kiedy to się powtarza i Duch Święty nas zacznie przekonywać, że to jest pewien problem. I dopiero od tego uświadomienia sobie rozpoczyna się tak naprawdę odwrotny proces odnowy. Bo później po uświadomieniu sobie dzieje się to, że my musimy mieć przeogromne pragnienie zmiany. Przeogromne pragnienie zmiany. To nie wystarczy tylko tak powiedzieć, Panie Boże, chciałbym, ale tak mi ciężko, taki słaby jestem, popatrz, jak jestem słaby. Musi być przeogromne pragnienie zmiany. Musi być uświadomienie sobie tego, że jeżeli nie zmienię tego, to cały czas będę żył ze skazą na mojej duszy i Bóg nie osiągnie pełni we mnie. Bóg nie zrobi tego, co naprawdę chce zrobić w moim życiu. Gdzieś zatrzymam przepływ Bożego błogosławieństwa. Gdzieś zatrzymam tą łaskę Bożą. Gdzieś zatrzymam tą służbę, którą Pan ma dla mnie. W połowie stanę. Więc jest drugi proces, że musimy sobie uświadomić, jakie to spustoszenie robi w naszym organizmie. A później musi być upamiętanie. Później muszę upaść na kolana i powiedzieć, Boże, jak mogłem? Panie, jak mogłem Cię tak skrzywdzić? Panie, jak mogłem tak robić? Panie, wybacz mi. Wybacz mi, Jezu. Wiem, że Cię skrzywdziłem. Wiem, że Cię zasmuciłem. Wybacz mi, Panie. Musi być ten proces, że my naprawdę szczerze zaczynamy wołać do Pana Jezusa. I Pan Jezus, Boże Słowo nam mówi, że jeśli szczerze wyznajemy grzechy, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści, oczyści. Tak Bóg czyni. Wierzę, że to jest coś, co Bóg nam przebacza.
To nie jest to, że Bóg nas potępia, czy nas wyrzuca za nawias, czy nas odbiera łaskę swoją, ale Bóg nam to przebacza. Ale drodzy, my musimy naprawdę być zdeterminowani głęboko, żeby takie przebaczenie przyszło do naszego życia. I to jest piękne, że kiedy tej wolności doświadczamy, kiedy ta wolność przychodzi do naszego życia, ale wiecie, czasami się okazuje, że nawet doświadczyliśmy przebaczenia, szczerej pokuty, szczerego upamiętania, ale okazuje się za 2-3 miesiące, że to do nas powraca. I jest nam tak przykro, nie wiemy, co zrobić. Boże, już tak modliliśmy się, Panie, już czułem się taki wolny. I Panie, to znów do mnie powraca. Co ja mam teraz zrobić, Boże? Czy jest nadzieja dla mnie? I wiecie, wtedy przychodzą rzeczy, że my musimy zastosować jeszcze bardziej drastyczne środki. Naprawdę jeszcze bardziej drastyczne środki. Musimy sobie odciąć internet. Może wam się to wydaje absurdalne. Ja ostatnio wyczytałem w czasopiśmie naukowym, że internet nie pomaga w ogóle w nauce. A mi córka ciągle mówi, tato, ja muszę się uczyć. Ja muszę mieć swobodny dostęp do internetu. A tam było wyraźnie napisane, internet nie pomaga w ogóle w nauce. To są badania naukowe. A może na jakimś poziomie wyższym, może tak, ale na tym poziomie gimnazjalnym czy licealnym, a nam wmówiono, że my musimy to mieć, bo nie damy rady. No tak, no przecież dostęp do informacji jest bardzo potrzebny. Ale jeżeli robisz sobie odskok, bo się już za bardzo zmęczyłeś tą informacją i sobie robisz odskok, to lepiej odetnij internet. A jeśli nie jesteś w stanie odciąć internet, to postaw komputer na środku salonu. Niech komputer będzie w domu na środku salonu. Niech będzie w miejscu, gdzie zawsze ktoś może wejść i przejść. Powiemy, to jest szaleństwo. To jest wariacja. Ja mam swojego laptopika pod kołdrą. To jest moje królestwo, to jest moje miejsce. Są chrześcijanie, gdzie mają jeden komputer w centralnym miejscu w domu. Widziałem to na własne oczy. I powiedzmy, no to jacy. Nie. Oni po prostu wiedzą, jak diabeł po prostu rzucił wezwanie Kościołowi. Ale będziesz sobie musiał znaleźć przyjaciela, któremu powiesz, Staszek, Franek, proszę cię, dzwoń do mnie co tydzień. Raz tygodni pytaj się, jak ci idzie? Jak sobie radzisz? Daj komuś prawo do swojego życia, a on nie ci da prawo do twojego życia. I będziecie dzwonić i będziecie razem płakać przez słuchawkę, będziecie razem sobie wyznawać grzechy, będziecie sobie razem pomagać. Daj komuś prawo do swojego życia, jeżeli już jesteś na etapie takim, że widzisz, że sobie nie radzisz, że nie panujesz nad tym, że osiągnąłeś właśnie ten stopień, że po prostu teraz potrzebujesz pomocy. Pamiętam kiedyś pewnemu bratu Bóg dał takie widzenie. To było widzenie o drodze i o bramach. Ten człowiek poruszał się drogą wąską, ale tak się poruszał, że w każdej chwili mógł wejść na szeroką. I on po prostu przeskoczył na szeroką drogę. I przez chwilę był na szerokiej drodze. Znudziło mu się na tej szerokiej drodze, zaczął się rozglądać, zobaczył bramę i jest przejście znów na wąską drogę, więc za chwilę wrócił na wąską drogę. Znów idzie wąską drogą, znów trochę poszedł tą wąską drogą, ogląda się, jest brama, przeskoczył znów na szeroką. Pobył na szeroką, chce wrócić, a ta brama jest jakby mniejsza, jakby węższa, jakby ciaśniejsza. Ten powrót był trudniejszy, przeszedł. Później jeszcze raz, kilka razy i później na końcu. I to tak kilka razy przeskoczył, to na końcu ten powrót już był bardzo trudny. Ta brama się tak skurczyła, tak zmęziła. Drodzy, jeżeli pytamy, ile razy Bóg może nam przebaczyć, ja powiem, nie wiem, ile razy. Ja wierzę, że Boże miłosierdzie jest nieskończone. Ale też zauważam i widzę to, że jeżeli pewne rzeczy zaczynamy sobie lekceważyć, to ten proces staje się o wiele bardziej skomplikowany i trudny. Zatrzymaj go na początku. Zatrzymaj go dziś, jeśli możesz. Zatrzymaj go jak najszybciej możesz. Bo ten proces będzie coraz trudniejszy. A więc dusze nasze uświęciliśmy przez posłuszeństwo prawdzie. Odnowa naszego umysłu postępuje w jeden tylko sposób. Nasz umysł odnawia się wtedy, kiedy jesteśmy autentycznie poddani kąpieli Bożego Słowa. Drodzy, potrzebujemy dyscypliny. W sprawie czytania Pisma Świętego potrzebujemy dyscypliny. Drodzy, potrzebujemy dyscypliny. W sprawie czytania Pisma Świętego potrzebujemy dyscypliny. Jeśli czytam, kiedy mi się chce, to czytam rzadko. Potrzebujemy mieć nałożony pewien taką osobistą dyscyplinę, której pozwolę, aby Boże Słowo pracowało w moim życiu. W ten sposób moja dusza jest przygotowana na przyjście Pana. I ja chciałbym w tym miejscu przerwać ten mój wykład. W tym miejscu chciałbym zakończyć. Chciałbym was zaprosić do wspólnej modlitwy. Ja nie chcę nikogo z was upokarzać. Nie chcę nikomu z was zrobić przykrości. Sobie też nie chcę robić żadnych kłopotów. Ale chciałbym, drodzy, żebyśmy szczerze stanęli przed Bogiem. Szczerze stanęli przed Bogiem. Jeśli cokolwiek z tych rzeczy, o których mówiłem, w jakikolwiek sposób dotyka twojego życia, to wiedz, że dzisiaj Jezus Chrystus jest na tym miejscu. Jezus Chrystus jest dla ciebie Zbawicielem dzisiaj. I On dzisiaj nie przyszedł sądzić świat, nie przyszedł potępić się świat, lecz przyszedł cię zbawić, zbawić twoją duszę, uświęcić twoją duszę. Jestem przekonany, że gdy szczerze staniesz przed Nim i szczerze zawołasz do Niego, to dzisiaj Pan Jezus poda ci rękę, jak Piotrowi, który tonął. Poda ci rękę i doświadczysz Jego pomocy, Jego łaski. Zapraszam was do wspólnej modlitwy. Chcemy razem